Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Drodzy Państwo, przed nami rozmowy niedokończone. Temat naszego dzisiejszego spotkania: Maryjność wymagające dziedzictwo. Bardzo gorąco witam w studiu telewizji Trwam naszego gościa. Jest nim ksiądz profesor doktor habilitowany Janusz Królikowski, kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Witam bardzo serdecznie, księże profesorze. Szczęść Boże.
Mi się szczęść Boże.
Jutro wielkie wydarzenie, uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Miesiąc sierpień w kalendarzu liturgicznym jest bardzo bogaty w święta maryjne, ale święta maryjne, które są także związane z historią naszego narodu. Dlatego dzisiaj podejmujemy temat maryjności jako wymagającego dziedzictwa, chcąc bezpośrednio odnieść się między innymi do tego szczególnego rysu charakterystycznego polskiej duchowości, czyli tego rysu maryjnego, księże profesorze.
Tak, jutrzejsze święto wyrasta z polskiego doświadczenia duchowego, maryjnego, katolickiego. I chociaż samo święto ma około 100 lat, to jednak za nim, w jego treści, kryje się to bogate doświadczenie już początków chrześcijaństwa w Polsce, związanego dla nas tak materialnie z tytułami najstarszych kościołów polskich, które były dedykowane Maryi, a zwłaszcza tajemnicy jej zaśnięcia, jak wówczas to określano, czy dzisiaj w niebo wzięcia. I potem na to doświadczenie nakłada się to pierwotne, pieśń Bogu Rodzica, pierwszy polski hymn narodowy, Carmen Patrie, jak mówi Długosz. Potem przychodzi Jasna Góra i te doświadczenia jasnogórskie, które niejako ogniskują te wszystkie polskie drogi maryjne. Do tego dochodzi, moim zdaniem, ważna rzecz, tytuł Królowa Polski. Wspominamy ten tytuł mający taką długą historię, bogatą, pełną także pewnych zawirowań takich duchowych, teologicznych, historycznych. I dzisiaj mamy te dwa święta, święto Matki Bożej Królowej Polski 3 maja i święto Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia, niejako na zakończenie tego okresu pielgrzymowania, które nam towarzyszy w ciągu lata, a zwłaszcza w miesiącu sierpniu, gdzie pielgrzymki na Jasną Górę zdążają albo na 15, czyli na uroczystość wniebowzięcia Matki Bożej, albo na uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, jako takie spięcie tych różnych doświadczeń. Ja myślę, że warto pamiętać o tym, że to jest takie polskie doświadczenie, zarówno związane z tym świętem Królowej Polski, jak i Matki Bożej Częstochowskiej. One takie, te dwa święta, te dwie uroczystości mają właściwie wspólną treść. One, jedno wynika z drugiego i jedna uroczystość jakby potwierdza drugą. Papież Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater bardzo mocno podkreślił, że w tym kulcie maryjnym, czy w tym doświadczeniu maryjnym, w duchowości maryjnej, bardzo ważną rolę odgrywa doświadczenie rozmaitych wspólnot. Wspólnoty mniejszych, na przykład wspólnoty zakonnej, która czci Matkę Bożą pod takim jakimś pewnym kątem, czy organizuje, propaguje kult takiego czy innego, na przykład tytułu takiej czy innej tajemnicy. A w przypadku naszym tutaj uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej mamy doświadczenie narodowe. I ono w tej maryjności takiej naszej, polskiej, bardzo dobrze się wpisało, przeszło te różne momenty weryfikacji, oczyszczenia, doskonalenia, przystosowania do zmieniających się warunków i stąd jesteśmy duchowo bogaci.
Księże profesorze, bardzo często nam Polakom to na kanwie tego naszego doświadczenia narodowego, tego rysu charakterystycznego, rysu maryjnego, zarzuca się, że przesadzamy z tym wymiarem maryjnym w naszej duchowości jako Polacy.
No oczywiście każdy zarzut można sformułować, tylko trzeba by go najpierw uzasadnić. Gdy popatrzymy na to polskie doświadczenie, niewątpliwie ono ma za sobą tą weryfikację tych 10 wieków Kościoła i wiary w Polsce, ale ma za sobą także to oparcie teologiczne, którego się domagamy, doświadczenie teologiczne, zaczerpnięte oczywiście wychodząc z samego Pisma Świętego, z Nowego Testamentu, z miejsca Matki Bożej w tajemnicy zbawienia i później także w tajemnicy Kościoła i poszczególnych wspólnot także w ciągu wieków. Więc mnie się wydaje, że nie jest to taki zarzut, który miałby jakieś uzasadnienie. Można bardzo łatwo pokazać, że tym, co niejako ogniskuje tę maryjność polską, to są dwa elementy. Z jednej strony niewątpliwie odwołanie się do wstawiennictwa Maryi w potrzebach indywidualnych, społecznych, grupowych, wspólnotowych, łącznie z tym wymiarem narodowym. My jako katolicy nie boimy się mówić o narodzie i jego takiej podmiotowości historycznej, bo to może dzisiaj szczególnie razi, gdy my mówimy naród i przypisujemy mu pewną podmiotowość historyczną. Proszę zwrócić uwagę, że właśnie dzisiaj to pojęcie narodu usiłuje się w tych rozmaitych takich nurtach, zwłaszcza o charakterze trochę lewicowym, zbagatelizować. Naród nie jest widziany jako podmiot. My natomiast mamy mocne przekonanie wyrastające z samego Pisma Świętego. Pan Jezus mówi do apostołów: idźcie i nauczajcie narody. I kwestia narodu i narodów w Piśmie Świętym jest czymś fundamentalnym. Z drugiej strony odwołujemy się i pobożność nasza od samego początku jest związana z wzorem Maryi, z jej przykładem, pokazaniem nam cnót, którymi powinniśmy promieniować. A więc tak jak podpowiada to liturgia, odnosząc się do Matki Bożej, do świętych. Przykład świętych nas pobudza, a ich bratnia modlitwa nas wspomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia. I my w pobożności maryjnej dokładnie idziemy, trzymamy się tej pobożności w tych dwóch biegunach. No może czasami są pewne elementy, które bardziej nas absorbują, na które może bardziej dowartościowujemy mniej, ale te dwa wątki, naśladowanie i wstawiennictwo Maryi, podobnie jak i świętych, zawsze jest tym, co nas prowadzi. Gdybyśmy mówili o jakiejś przesadzie, no to trzeba by wykazać, w czym ona by się miała prezentować. To wtedy moglibyśmy bardziej konkretnie odpowiedzieć i przeanalizować, czy rzeczywiście tak jest. Pozwolę sobie nawiązać jeszcze do takiego osobistego doświadczenia, takiego badawczego, mariologicznego właśnie. Moją taką lekturą, której poświęcam wiele uwagi, trochę badań prowadziłem, to są takie związane z sanktuariami Księgi Cudów. A więc mamy cuda przez opisywane, które odnotowano w takim czy innym sanktuarium, w takim czy innym miejscu świętym, jak kiedyś mówiono, bo pojęcie sanktuarium to jest pojęcie nowe. I nie znalazłem nigdzie, czy sporadycznie, tylko zdarza się jakaś zapiska o jakiejś doznanej łasce, doznanego cudu, który wierni by przypisywali Matce Bożej. Wierni konsekwentnie dziękują za wstawiennictwo Bogu, że wysłuchał ich przez wstawiennictwo Maryi. A więc ta rola, jak mówi II Sobór Watykański, podporządkowana Maryi w stosunku do tajemnicy Boga i tajemnicy zbawienia, no jest ewidentna. Więc ja tu nie widzę niczego, co by w jakiś sposób mogło być uznane za coś, co szkodzi wierze, pobożności, tej równowadze chrześcijańskiej, katolickiej, na której nam zależy.
Ważnym jest także, myślę, księże profesorze, świadectwo wielkich świętych i błogosławionych trudnego czasu walki o niepodległość, suwerenność naszej ojczyzny. Myślę tutaj o błogosławionym kardynale Stefanie Wyszyńskim, o świętym Janie Pawle II, którzy rzeczywiście świadectwem swojego życia pokazywali ważność tego rysu maryjnego w duchowości chrześcijańskiej.
Tak, to było połączenie, moim zdaniem, z jednej strony tego doświadczenia narodowego, o którym wspomniałem, no bo kardynał Wyszyński czy błogosławiony święty Jan Paweł II, oni bardzo mocno byli związani z tymi tradycjami żywymi w kościele polskim, w tych trudnych warunkach. Do tego dochodziły potem te osobiste doświadczenia, osobistych zmagań duchowych. Na przykład czasami spotykam się z takim stwierdzeniem, że papież Jan Paweł II tą swoją maryjność zawdzięcza temu faktowi, że zmarła jego matka i w związku z tym, by wypełnić tę pustkę, skierował się w swojej pobożności do Matki Bożej. Wystarczy przeczytać choćby rozmowy z André Frossardem, Jana Pawła II, jedna z pierwszych takich wywiadów, których udzielił takiego szerokiego, jak on tam wyjaśnia, że z tą pobożnością maryjną on się zmagał od samego początku, żeby ona mu właśnie nie przysłoniła tej kluczowej postaci Chrystusa, tego chrystocentryzmu, jak mówimy, w pobożności. To nie było tak, że coś pojawia się pustka i zapełnijmy ją czymkolwiek. Tam były długie lata zmagania, w czym pomógł później traktat świętego Ludwika Grignion de Montfort, właśnie z którego wyrosło to hasło Jana Pawła II, ten jego program Totus Tuus. Cały twój jestem, Maryjo, ze względu na Chrystusa. Kardynał Wyszyński ma dokładnie to samo doświadczenie, może także do pewnego stopnia dramatyczne, związane z jego święceniami, z tą obawą, czy dotrwa do święceń z powodu choroby, te ciężkie warunki, doznanie łaski, cudu i potem mówi soli Deo samemu Bogu, ale przez Maryję. Możemy to doskonale widzieć także w wielu przypadku innych świętych, którzy doskonale szli tą samą drogą, łącząc te swoje doświadczenia osobiste z tą podpowiedzią narodową, bo tradycja narodowa to jest skarb duchowy, z którego można czerpać i co więcej, należy czerpać.
Księże profesorze, na przestrzeni dziejów historii Kościoła niejednokrotnie we wspólnocie także Kościoła dokonywano różnego rodzaju reform. Także i ta pobożność maryjna była poddawana pewnej głębokiej refleksji teologicznej. Są również i dzisiaj bardzo takie niebezpieczne środowiska, które chciałyby się jakoś w sposób może definitywny rozprawić także z duchowością maryjną, widząc w tym rzeczywiście rozwiązanie wszystkich różnego rodzaju napięć czy trudności Kościoła, że wtedy wszystko zostałoby jakoś według nich właściwie ustawione.
No ja myślę, że tutaj należy odnotować pewną taką schizofrenię duchową, czy schizofrenię eklezjalną. Jeśli patrzymy na dzieje Kościoła, Kościół w ciągu wieków przeszedł rozmaite reformy. Ja osobiście wolę używać słowa odnowy, bo reformy, reforma to jest słowo takie trochę za mocne. Kościół potrzebuje odnowy. I Kościół stale musi się odnawiać. I w związku z tym Kościół się odnawiał wielokrotnie, często bardzo gruntownie. Takie reformy gruntowne, że sięgniemy tylko do drugiego tysiąclecia Kościoła, to jest na początku, wiek XI, wiek XII, stopniowo to wchodzi, wielka reforma, którą nazywamy gregoriańską, ponieważ no, papież Grzegorz VII, Grzegorz IX, ta reforma papieży Grzegorzów, którzy wtedy dokonali odnowy Kościoła, przy bogatym udziale także mnichów, teologów, ludzi poświęcających się Kościołowi, czy odnowa Kościoła po Soborze Trydenckim, czy odnowa Kościoła po okresie tej z przełomu XIX i XX wieku modernizmu, bardzo destrukcyjnej herezji, zawsze pobożność maryjna i zwrócenie uwagi na nowy element zarówno w pobożności, w życiu Kościoła był związany z pobożnością maryjną. Pobożność maryjna stanowiła taki nośnik duchowy prowadzonych reform. Oczywiście ta pobożność się zmieniała, niektóre elementy były weryfikowane, próbowano znaleźć nowe sposoby wyrażania tej pobożności, ale bez pobożności maryjnej nie dokonała się żadna odnowa w dziejach Kościoła. Historia jest nauczycielką życia także dla Kościoła i z tego powinniśmy czerpać. Ja obecnie na przykład patrzę z takim sceptycyzmem na te wszystkie propozycje dróg synodalnych, nawet samej synodalności, mimo że papież Franciszek to mocno akcentuje. Tam nie ma wątku maryjnego. W tych wszystkich propozycjach drogi synodalnej, tej synodalności, o której jest mowa, no ten wątek maryjny jest zupełnie zostawiony na boku. A to oznacza, co zresztą już widzimy, sprowadzenie odnowy czy reformy Kościoła. Ja nie jestem całkiem pewny, czy Kościół aż tak bardzo tej reformy potrzebuje, ale to jest inna rzecz. Natomiast postawienie na nowe instytucje, postawienie na nowe przepisy, tworzenie nowych jakichś takich namiastek organizacyjnych jest niewystarczające. Kościół, owszem, to wszystko może służyć, jeśli to będzie miało odpowiedniego ducha. A ducha zapewnia pobożność maryjna. Oczywiście chrystologicznie ten wątek duchowy jest związany z Eucharystią, bo pobożność eucharystyczna to jest ten sposób widzenia rzeczywistości Kościoła właściwy i obok tego pobożność maryjna. Jeśli tego zabraknie, to te reformy, o których się mówi, te wszystkie drogi synodalne, te porywy synodalności, one zostaną zapisane tylko w podręcznikach historii, natomiast nie w życiu Kościoła. Taka jest moja obawa i no to jest moim zdaniem no bardzo poważny brak.
Księże profesorze, w temacie rozmów niedokończonych postawiliśmy zagadnienie maryjność wymagające dziedzictwa. Zatem sięgamy do tego przebogatego dziedzictwa Kościoła, ale to dziedzictwo także i dzisiaj powinno nas, współczesnych ludzi, wierzących chrześcijan, bardzo mocno inspirować.
Wymagające dziedzictwo w tym znaczeniu, że po pierwsze trzeba je przyjąć, ale na gruncie odpowiedniego przemyślenia teologicznego, historycznego, także praktycznego, by zapytać się, co z tego dziedzictwa jest ważne na dzisiaj. Bo musimy pamiętać, że nie wystarczy traktowanie pobożności maryjnej tylko jako takiego pewnego zasobu, form, środków czy tylko inspiracji, tylko musimy mocno patrzeć na to, jaki ten dzisiejszy świat jest i z czym my możemy w ten świat wejść, także z punktu widzenia pobożności maryjnej. Bo tych form pobożności w ciągu wieków było mnóstwo. One nie były fałszywe, ale w pewnym okresie straciły swoją wymowę czy przestały przemawiać. Mnie się wydaje, że dzisiejszy problem człowieka, no to jest jednak ten problem takiego bólu. Ja myślę, że to, co dzisiaj człowiek doświadcza, to jest ten wewnętrzny ból, ale także zewnętrzny, bo my widzimy, że tego bólu w świecie, w którym żyjemy, jest dużo. Doświadczenie pandemii, teraz doświadczenie wojny, doświadczenie bólu, odrzucenia, samotności, także doświadczenie niegodziwości ze strony drugiego człowieka, no to sprawia, że boli. I ja myślę, że na dzisiejsze czasy tutaj przychodzi z pomocą nam ta pobożność maryjna, która mówi, właśnie o Maryi stojącej pod krzyżem. Ta Maryja, którą tradycja pokazuje nam właśnie ze łzami w oczach. Łzy matki zwłaszcza. No to jest coś, co dzisiaj stało się niezwykle aktualne. I myślę, że tutaj musimy to przesłanie choćby kultu Matki Bożej Bolesnej na nowo odkryć w naszych czasach, jakoś to przystosować. Niewątpliwie ciągle ważny jest ten wątek, zresztą widać to po doświadczeniu sanktuariów, na przykład kult Matki Bożej Pocieszenia także ma swoje znaczenie. Niezastąpione i ciągle utrzymuje się w naszej polskiej tradycji na bardzo wysokim poziomie, zresztą to, co zawdzięczamy redemptorystom, kult Matki Bożej nieustającej pomocy, czyli ten wymiar wstawienniczy. Wystarczy popatrzeć na sanktuaria, tam gdzie są nowenny do Matki Bożej, w dużej mierze inspirowane właśnie tą tradycją Matki Bożej nieustającej pomocy, które wyrażają się w tym, no, że ludzie ciągle składają prośby w takich czy innych sytuacjach. Nie trzeba tego, że tak powiem, zwalczać, tylko to odpowiednio ukierunkować, uzasadnić także, bo dzisiaj ten problem uzasadnienia wstawiennictwa Matki Bożej i świętych, no taki jest w teologii, mariologii trochę kulejący. To muszę sam powiedzieć i nawet wielu poważnych teologów sobie z tym nie radzi. Tymczasem trzeba pamiętać, że to jest jeden z pierwszych elementów w ogóle kultu, najpierw świętych, a potem kultu Matki Bożej, gdzie stoją Matka Boża i święci stoją wokół Chrystusa z tym gestem wstawienniczym. Ta uniesiona ręka w kierunku Chrystusa to nie jest nic innego, tylko właśnie starożytny znak wstawiennictwa. I Matka Boża na obrazach, która jest ukazywana z tą ręką zwróconą ku Chrystusowi, to nie jest tylko znak, że Matka Boża pokazuje, że Chrystus jest najważniejszy. To jest gest wstawienniczy. Matka Boża bierze niejako na swoje ręce nasze potrzeby, nasze prośby i przedstawia je Chrystusowi. Więc to może wymaga lepszego uzasadnienia, odważnego uzasadnienia także, zarówno historycznego, jak i współczesnego, ale to są wszystko elementy, które się bronią, więc myślę, że mamy w zasobie tych naszych doświadczeń maryjnych takie, które są dziedzictwem pewnym, natomiast to wymaganie związane jest z tym, że trzeba to uzasadnić na miarę dzisiejszych czasów. Czego nie zawsze co, niestety robimy, bo często w naszym przepowiadaniu choćby jest może za dużo sloganów. Trzeba pokazać dlaczego. Mój kolega to sformułował taki świetny postulat, z którym ja się utożsamiam, gdy mówi, że wyjaśnienie to jest pierwszy poziom świadectwa. Musimy wyjaśniać.
Czyli wracamy do katechezy i wracamy do konieczności rzeczywiście podejmowania tego trudu we wspólnocie Kościoła. Nie mówimy tylko o dzieciach i młodzieży, to ważny aspekt, ale także o katechizacji dorosłych, księże profesorze.
Wszyscy potrzebujemy się na nowo katechizować. No, ja muszę powiedzieć, że patrzę z bólem na przykład na jakiegoś tam teologa, który powiedział, że on dojrzał już do tego, że teraz nie będzie odmawiał pod twoją obronę. A są tacy. Więc no jak ta dojrzałość ma iść w tym kierunku, no to nie wiem, czy to jest po pierwsze dojrzałość, po drugie nie wiem, czy to jest właśnie uwzględniony ten moment tego wymagania, że trzeba to przemyśleć odpowiednio do nowych czasów, a także no, może do mojej osobistej wrażliwości, która dzisiaj jest inna niż była 30 lat temu.
Sięgamy także do samej postawy Matki Najświętszej. Patrzymy na to, co dzieje się w otaczającym nas współczesnym świecie. Z jednej strony mamy do czynienia z kryzysem wiary, tak? Mówimy o tej sytuacji, która obecna jest na świecie. Z drugiej strony mamy też do czynienia z ogromną pychą człowieka, który rzeczywiście dzisiaj bardzo mocno siebie stawia w miejscu Pana Boga, a konsekwencje tego są dramatyczne i straszne. Niejednokrotnie to w historii najnowszej przerabialiśmy. A Maryja jako ta, która jest wierząca i to bezgranicznie, i jako ta, która jest pokorna, księże profesorze.
No myślę, że dotknął ojciec kluczowego wątku. Spróbuję to odnieść się do takiej paraboli. Mianowicie jedną z rzeczy, której brakuje mi po tej reformie liturgicznej, także po reformie pobożności czy kultu maryjnego w Kościele po II Soborze Watykańskim, to jest to, że nie zachowano, co prawda to nie było obowiązkowe, ale istniało w liturgii przedsoborowej, w mszale, wspomnienie pokory Matki Bożej. Takie wspomnienie było, ono wyrasta z tradycji świętego Bernarda, no ale wcześniej Bernarda z Clairvaux, no ale wcześniej wyrasta z samego hymnu Magnificat, gdzie Maryja definiuje się, wejrzał na pokorę swojej służebnicy. W czym tkwi wybór Maryi ze strony Boga? No w jej pokorze. Dzisiaj nawet w nowych tłumaczeniach Pisma Świętego tego słowa pokora nie mamy, tylko tak zastosowano takie oględne trochę uniżenie, gdy mamy całą tradycję duchową właśnie związaną z pokorą. I wracając jeszcze do tego poprzedniego pytania, myślę, że dzisiaj ta pycha, która nas dotyka wszystkich, w kulcie i w pobożności maryjnej może znaleźć doskonałe antidotum, takie mocne przez przeciwieństwo, gdzie Maryja właśnie jako Matka Boża, jako Matka Kościoła, obecna pośród nas, idzie do nas z przesłaniem pokory. Jeśli nie odbudujemy pokory, to nie odbudujemy ani Kościoła, ani wiary, ani kultury chrześcijańskiej, ani kultury ogólnoludzkiej, bo stawiając na pychę, tak jak dzisiaj to bardzo często robimy, niestety efektem tego jest, że zwracamy się przeciwko sobie, wynosimy się ponad innych, szukamy tylko sposobu jakiegoś zaznaczenia naszej wielkości, wartości, naszych osiągnięć. Jeśli postawimy na siebie poprzez naszą pychę, no to wtedy nie będzie miejsca dla Boga. Zauważmy, że to jest wątek bardzo taki chrystologiczny także w pobożności maryjnej, no bo w końcu sam Pan Jezus mówi o sobie: uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, czy jestem łagodny i pokorny. Chrystus także definiuje się w perspektywie pokory. Co więcej, jego pokora jest dla nas źródłem, czy była w czasie jego ziemskiego życia i dla nas jest dzisiaj źródłem jego autorytetu. Nie siła, wyniosłość, panowanie, ale właśnie pokora, przy czym pamiętamy, że pokora to nie oznacza tylko spuszczenie głowy i zajęcie ostatniego miejsca. Pokora fundamentalnie to jest postawienie na prawdę o sobie i o Bogu. I myślę, że jeśli by ode mnie zależało, to ja bym, no próbuję oczywiście, dużo zrobił, żeby przywrócić to wspomnienie pokory Matki Bożej do zarówno do liturgii, jak i do pobożności maryjnej.
Ważny rys to także wiara Maryi, księże profesorze.
Tak, no to oczywiście w przypadku Maryi ja myślę nawet, że te dwa elementy, wiara i pokora, one są bardzo blisko siebie, no bo wiara zakłada pokorę serca. Jak fundamentalnie mogę postawić na Boga całe życie, jeśli widzę Jego wielkość i moją małość. No, dzisiaj żyjemy w takim czasie, że wszyscy są wielcy i wszyscy mają wielkie osiągnięcia. Ciągle tam musimy się legitymować tylko tymi osiągnięciami, dorobkiem i Bóg wie czym jeszcze. Natomiast tutaj mamy pokora i wiara. To są dwa elementy, że tak powiem, współistotne. Tylko pokorny zrobi w swoim życiu miejsce dla Boga, czyli przyjmie go przez wiarę. myślę, że nawet ten wątek taki lekko racjonalny, który się tutaj zaznacza, no jest to potrzebny. Po filozofii wieku XIX, po pozytywizmie, po tych wszystkich takich nurtach związanych z człowiekiem, no pokorę żeśmy bardzo obniżyli i z samego hymnu Magnificat żeśmy ją usunęli. No, zostawiliśmy miejsce tylko na uniżenie, a prawdziwą pokorę żeśmy gdzieś zostawili z boku jako taką cnotę trochę wstydliwą. Pokora na pewno przyczyni się do odbudowy wiary.
Zatrzymam się przy jeszcze jednym aspekcie. Pokora to niespuszczona głowa, o tym elemencie ksiądz profesor mówił przed chwilą, ale patrząc na życie Matki Najświętszej, z tej wiary i pokory rodzi się bardzo konkretny czyn, rodzi się odwaga apostolska, rodzi się potrzeba bycia przy człowieku i przy ludzkich sprawach.
Tak, dlatego że pokora, wydaje mi się, bardzo mocno służy nam do tego, żebyśmy rozpoznali, że jesteśmy równi. Wiadomo, że pierwszorzędnie odnosi się do Boga. Bóg ponad nami. Natomiast drugi element pokory to jest związany z tym, że wszyscy jesteśmy tacy sami, uczestnikami tego samego losu, nosimy te same doświadczenia. Nie mam żadnego wewnętrznego ani zewnętrznego powodu, żeby stawiać się ponad innym. Jeśli to zauważę, to wtedy mam wokół mnie, mam bliźniego i mam brata. I widzimy doskonale, jak to jest w praktyce, jak to się realizuje. No, ludzie pokorni zauważają drugiego człowieka. Nie stają ponad innymi, tylko obok innych. I tutaj otwiera się cała ta bogata sfera zaangażowania, którego życie wymaga. Jeśli widzę potrzebującego i widzę, że on jest taki sam jak ja, że jesteśmy sobie równi, to wtedy nie waham się okazać mu pomoc. Wieloraką, w różnym znaczeniu. Jeśli będzie wyniosłość, stawianie się ponad innymi, no to doskonale wiemy, że nic z tego nie będzie. To mówienie o jakiejkolwiek cnocie braterskiej niczemu nie służy.
Jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Za chwilę poprosimy naszych widzów i słuchaczy do telefonicznego kontaktu z nami, więc wyprzedzając na pewno niektóre telefony, chciałbym, abyśmy już teraz podjęli temat objawień prywatnych, księże profesorze, bo to jest zagadnienie ważne. Ono powraca w różnego rodzaju naszych dyskusjach, które także toczymy na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam. Właściwe miejsce objawień prywatnych w tej duchowości chrześcijańskiej.
Jak wiemy, no to już jest, że tak powiem, trochę truizmem powtarzanie, że tym, co dla nas jest kluczowe, to jest objawienie to jedno, jedyne, które wypełniło się w Jezusie Chrystusie. Natomiast w Kościele mamy cały zestaw objawień i mamy objawienia tak zwane zatwierdzone, chociaż to zatwierdzenie to w sformułowaniu swoim jest bardzo takie wstrzemięźliwe, to znaczy w Kościele mówimy najczęściej, że dane objawienie nie jest sprzeczne z objawieniem tym jednym, jedynym, historycznym, wypełnionym w Jezusie Chrystusie. A więc mamy objawienia w Lourdes, nie są sprzeczne z jednym, jedynym objawieniem. I trzeba pamiętać, że tych objawień zatwierdzonych w Kościele jest całkiem niewiele. Niedawno w prasie na łamach Rzeczpospolitej jakiś publicysta wybrzydzał się, że Kościół przyjmuje i wierzy w nieskończoną liczbę objawień rozmaitych prywatnych. W coś takiego nie wierzymy, przyjmujemy i inspirujemy się, bo nawet słowo wiara jest tutaj nieodpowiednie. Przyjmujemy jakieś objawienie, że ono nie jest sprzeczne z objawieniem tym jednym, jedynym, danym przez Boga i ono służy temu, by w jakiś sposób zwrócić naszą uwagę na jakieś elementy naszego życia, naszego posłania. Ja osobiście w moich takich przemyśleniach teologicznych doszedłem do wniosku, że te tak zwane objawienia prywatne trzeba postawić na poziomie charyzmatu. Że to jest charyzmat, czyli szczególny dar dany wierzącemu, wybranemu wierzącemu, po to, żeby mógł, jak mówi drugi Sobór Watykański, przyczynić się do odnowy Kościoła i do dobra bliźnich. Ten element odnowy Kościoła jest bardzo ważny i drugi charyzmat jest ze względu na innych, bo jak dobrze wiemy, żadne objawienie dane w ciągu wieków, ono osobistej świętości niczyjej nie budowało. Świętość wyrasta z łaski, nie z doznanych objawień, wizji, słyszanych przesłań i tak dalej, tylko przyjmuje to i w swojej pokorze przedstawia jako coś, co może zainspirować wierzących w Kościele. I to jest to miejsce dla objawień. Ukierunkowujące, bo pośród tych rozmaitych rzeczy, spraw, problemów, które mamy, no możemy czasami ewidentnego znaczenia pokuty nie zauważyć, jak w przypadku objawień fatimskich, więc aż potrzeba objawień specjalnych, żeby przypomnieć, pokutujcie i nawracajcie się, co jest oczywiście pierwszym zdaniem Pana Jezusa w czasie publicznej działalności. No ale tak zakręcimy się w tych naszych poszukiwaniach, że nawet rzeczy istotne mogą nam uciec. Więc myślę, że tutaj musimy patrzeć właśnie na to jako pewną inspirację. Nawet te objawienia nie, tak zwane niezatwierdzone, czy nigdy nie poddawane zatwierdzeniu, one mogą w pewnym sensie być przydatne, bo mogą zainspirować. Są tam często takie sugestywne stwierdzenia, które sprawiają, że człowiek się nad tym zastanawia. Natomiast musimy pamiętać o jednym. Nie wolno tych objawień nikomu narzucać. Bo często zdarza się sytuacja taka, że no ktoś tam do czegoś się przekona i chce i widzi zbawienie tylko w przyjęciu takich czy innych objawień. Ja czasami podziwiam nawet ludzi, którzy drukują te objawienia z własnym kosztem, niesamowite ilości, przynoszą do kościoła, zostawiają na ławce, rozdają. No, rozdajmy Pismo Święte i dokumenty Kościoła, to będzie większa korzyść. Więc nie narzucajmy o tym pamiętajmy. To jest do indywidualnego rozeznania. Inna rzecz jest z tymi objawieniami tak zwanymi zatwierdzonymi, bo często występuje takie przekonanie, że no nie ma potrzeby tych objawień przyjmować, że nie ma takiego obowiązku. Oczywiście obowiązku takiego nie ma, ale pamiętajmy o tym, że niektóre objawienia weszły do dokumentów Kościoła, weszły do nauczania. Na przykład objawienia fatimskie, objawienia związane z kultem Najświętszego Serca, objawienia obecnie związane z kultem Miłosierdzia Bożego. Więc my mamy obowiązek przyjąć tak, jak przyjmujemy nauczanie kościelne, które w tym wszystkim jest wyrażone. Bo jeśli Kościół przyjął objawienia świętej Małgorzaty Marii Alacoque dotyczące kultu Najświętszego Serca, są na ten temat encykliki, gdzie wprost te objawienia się wspomina, no to mamy obowiązek je przyjąć w taki sposób, jak przyjmuje je dzisiaj Kościół. To nie jest tak, że ktoś może powiedzieć, a mnie to nie interesuje. Z chwilą, gdy objawienia stały się częścią nauczania kościelnego, mamy przyjąć je w taki sam sposób, jaką rangę Kościół im nadał. Może to być całość objawienia, może to być fragment, no bo weźmy objawienia siostry Faustyny. No, gdy siostra Faustyna została kanonizowana, nie został kanonizowany jej dzienniczek. To nie jest tak, że teraz mamy Biblię i obok niej dzienniczek, tylko mamy przyjąć, uwzględnić te elementy, które weszły do nauczania Kościoła. Są takie elementy, można je z łatwością pokazać, więc już tych elementów nikomu powiedzieć, że to mnie nie interesuje, nie wolno.
Zapraszam Państwa do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia naszego dzisiejszego spotkania. Maryjność wymagające dziedzictwo to temat naszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest ksiądz profesor doktor habilitowany Janusz Królikowski, kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonów telefonii komórkowej w naszej rodzinie: 536 600 300 i 536 600 400. Oraz dwa numery telefonów dla widzów i słuchaczy spoza granic ojczyzny: 56 657 0013 i końcówka 14, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011. 48. Nawiązując jeszcze, księże profesorze, do jutrzejszego święta, to jednak w Polsce mamy się jeszcze z czego cieszyć, jeżeli chodzi o żywe doświadczenia wiary, także kultu maryjnego. Wspomnieliśmy o tych pielgrzymach wędrujących na Jasną Górę w tych głównych dwóch nurtach, czy to na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czy też na jutrzejsze święto Matki Bożej Częstochowskiej, ale także te rozlicznie usłane w różnych zakątkach naszej ojczyzny sanktuaria i ta pobożność ciesząca się także ogromną miłością ludzi wierzących w poszczególnych częściach naszej ojczyzny. To także takie rysy charakterystyczne, powiedzielibyśmy, pobożności ludowej, ale całej wspólnoty Kościoła.
Bodaj Wespazjan Kochowski to ładnie powiedział, że Polak rodzi się pielgrzymem. On sam miał w swoim tym doświadczeniu duchowym, poetyckim, no, cały zestaw sanktuariów, które nawiedzał. Niewątpliwie trzeba powiedzieć, że jest to fenomen polski, to współczesne pielgrzymowanie. Jako taki to nie jest fenomen tylko polski, dlatego że wyrasta on, już jak wiemy dobrze, ze Starego Testamentu, gdzie pielgrzymowanie było jednym z kluczowych elementów pobożności żydowskiej. W Kościele z biegiem czasu, gdy Kościół odzyskał wolność i swoboda pielgrzymowania i miejsc kultu się otwarła przed chrześcijanami, bardzo szybko narodziły się miejsca pielgrzymkowe. Najpierw Ziemia Święta, potem Rzym, albo nawet równolegle te dwa elementy. No i potem właśnie te sanktuaria, najpierw związane z grobami męczenników, a później także do tego doszły miejsca związane z obecnością, z kultem Matki Bożej. Mnie bardzo się podoba to, co w jednym miejscu mówi święty Tomasz z Akwinu, a więc jesteśmy w XIII wieku, jak mówi, bo on się nad tym fenomenem też zastanawiał. Jak to jest, że w niektórych miejscach właśnie są te szczególne znaki wstawiennictwa Matki Bożej, świętych, no i nie znalazł na to odpowiedzi, ale mówi, skoro tak jest, to niech tak będzie. I tutaj nie potrafimy do końca wyjaśnić, dlaczego jedno miejsce ma tę moc duchową związaną ze szczególniejszym działaniem Bożym, gdzie to działanie, nazwijmy to takie trochę zagęszczone, i z drugiej strony, dlaczego ludzie akurat wybrali takie miejsca, bo często to było tak, że nie działy się cuda jakieś czy szczególne znaki, a ludzie już przychodzili do tych miejsc, bo coś ich w te miejsca, że tak powiem, ciągnęło, coś sprawiało, że uważali, że warto tam iść. Czasami pokonując niebywałe trudności, no bo my dzisiaj nie mamy tej trudności, no ale wyobraźmy sobie, że ktoś odbywa pielgrzymkę z Kamieńca Podolskiego na Jasną Górę w wieku XVI, no to oznaczało 3 miesiące w drodze i ludzie do tego poświęcenia byli gotowi. Więc ja myślę, że to jest jakieś takie z jednej strony pierwotne doświadczenie człowieka w ogóle, że ta wędrówka do jakiegoś celu go skłania, natomiast drugie, no jest jednak ten fenomen, że no w pewnych miejscach no Pan Bóg działa jakoś bardziej intensywnie przy wstawiennictwie Matki Bożej, świętych, także czasami jakichś szczególnych znaków. Nie mamy sposobu, jak to wytłumaczyć, ale wiemy, że to jest dobre.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę. Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże, ojcze. Szczęść Boże, księże profesorze.
Kogo witamy, skąd telefon?
Mówi Anna z diecezji toruńskiej. Ja bym chciała podzielić się właśnie moim świadectwem opartym o wiarę po prostu. Maryjność. Maryjność we mnie wzrastała przez wiarę moich rodziców, mojej babci, a mianowicie. Przecież Polaki jesteśmy ludźmi maryjnymi, dlatego że jesteśmy głębokiej wiary. A wierzymy w to właśnie, że Bóg, Pan Jezus przyszedł do nas jako Bóg człowiek przez Maryję. No więc mamy przez Matkę, przyszedł jako Maria, przyjęła właśnie Słowo Boga i stąd stała się Matką Pana Jezusa. W to wierzymy wszyscy. I teraz, żeby nie rozdrabniać, podejdźmy do krzyża. I teraz ta miłość płynie z tego krzyża, w co ja bardzo wierzę. Oto Matka Twoja. Od dziś mamy Matkę Pana Jezusa, od momentu krzyża właśnie za Matkę. I teraz Matka Pana Jezusa bierze nas wszystkich jako dzieci pod swoją opiekę, pod swój płaszcz, tak jak mówimy, matczyny płaszcz. I teraz Matka została nam dana przez swojego Syna, więc podąża do każdego do nas i w tę stronę, i w tę stronę. I tak powstaje, tam gdzie jest objawienie, czy ono jest takie, czy takie, a tam powstaje właśnie sanktuarium maryjne. Rozpromienia się ciemności ziemi, tam się właśnie rodzi miejsce kultu modlitwy, tam się ludzie gromadzą. Nie muszą wszyscy jechać w jedno miejsce, dalekie 300-200 kilometrów, tylko mamy właśnie rozsiane maryjność sanktuaria i tam właśnie powstaje odczucie tej obecności tej Matki. Tak to jest dla mnie. I zawsze Panu Bogu dziękuję właśnie każdego poranka za stół słowa Eucharystii, to jest ofiara Pana Jezusa. Ale dziękuję właśnie za Matkę, która nas podprowadza do Pana Jezusa. I takie jest moje uczucie i taka jest moja miłość właśnie do Matki Bożej i właśnie do Pana Jezusa, że dał nam ze swojej miłości, ta miłość wpłynęła właśnie z tego odkupniczego ołtarza, jaki był krzyż. Tyle chciałam powiedzieć. Cześć Bożej.
Dziękujemy pięknie Pani Anno. Pozdrawiamy po sąsiedzku Toruń. Bardzo proszę, księże profesorze.
No myślę, że usłyszeliśmy nazwę to tak mądrze, takie antropologiczne uzasadnienie czci dla Matki Bożej. Jeśli czcimy Syna, no to jak możemy nie czcić Jego Matki? To jest jeden wątek. I drugi, ten, który wspominałem, mówiąc o tym, że no dzisiaj ten wątek związany z krzyżem. Nie, to doświadczenie, jak Pani powiedziała, tej ciemności, która potrzebuje światła i ono przechodzi przez krzyż i Maryja, Matka Chrystusa, stojąca pod krzyżem. Także w perspektywie do Chrystusa, ale i do nas. Kwintesencja tego takiego antropologicznego uzasadnienia kultu maryjnego.
I te dwa ważne elementy, tajemnica wcielenia i tajemnica odkupienia, księże profesorze.
Tak, więc one się tutaj wzajemnie dopełniają. Podziwiać syntezę, do której Pani Anna doszła.
Pani Anno, pozdrawiamy serdecznie. Odbierzemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Czarnym, skromnym, polskim sercem i nauczycielską duszą kłaniam się bardzo szczerze i gorąco księdzu profesorowi i naszemu ojcu czcigodnemu. Ja uważam, jako ja jestem już na emeryturze, ale byłam nauczycielką i uważam, że nasze młode pokolenie, aby było wychowane odpowiednio i po katolicku też, to dużą rolę odgrywa dom rodzinny, ale oprócz domu rodzinnego wspaniałą rolę odgrywa szkoła. W moim przypadku uczyłam historię i jako katechetka, i w szkole podstawowej, i w średniej. Także proszę pozwolić mi powiedzieć, że to jest, że religia w mojej pracy zawodowej odegrała wspaniałą, wielką rolę, bo jeśli nauczyciel kocha dzieci, kocha swój zawód i ma wiedzę jakąś i potrafi ją przekazać, to pociągnie, że tak się wyrażę, młodzież polską i wytłumaczy jej. Jeśli znajdziesz się za granicą, to nie wstydź się, że jesteś Polakiem, a jak będziesz się wstydzić, to nie przyznawaj się, że ja cię uczyłam. I proszę sobie wyobrazić, że jak uczę, to przecież nie tak, jak pewna pani katechetka mi mówiła, że religia to coś osobnego. Przepraszam, ale to nieprawda, to część historii, bo często w moich tematach często spotykałam rolę Kościoła w tej historii i w uczeniu w ogóle treści tej, na przykład ksiądz Skorupka, co tam dużo mówić. I powiedzmy, rola Kościoła to jest cząstka historii i nikt mnie nie przekona, że to coś osobnego.
Tak, o tym, Pani Mario, dzisiaj także w rozmowach niedokończonych na początku mówiliśmy, odwołując się między innymi do tego święta, które jutro przeżywać będziemy we wspólnocie Kościoła. Bardzo dziękujemy za to świadectwo nauczyciela. No właśnie, ważne także akcenty, księże profesorze, wychowanie. Jesteśmy zatroskani także o przyszłość Kościoła, o przyszłość naszej ojczyzny. Wiemy, że od wychowania dużo zależy. Pani Maria wskazała na te dwa główne ośrodki, na rodzinę, ale także na szkołę. I tutaj potrzebne jest świadectwo naszej wiary.
Na końcu lat 50., gdy działała Komisja Maryjna, była taka ciekawa inicjatywa. Ona potem przyniosła pewne rezultaty. Mianowicie zaproponowano, wtedy to przepisywano na maszynie, takie były warunki, rozsyłano do parafii, Takie wytyczne dotyczące właśnie pedagogii maryjnej. Znalazłem taki dokument historyczny, nieduży, kilkanaście stron, właśnie na czym powinna polegać pedagogia maryjna dzisiaj. Myślę, że to się z tym łączy, bo wychowanie czy formacja, czy nauczanie to nie oznacza, że zawsze trzeba bezpośrednio pokazywać jakieś treści, że to i to jest maryjne i tak należy robić, i tylko są pewne wątki takie, które są maryjne, nawet jeśli my je takimi nie nazywamy wprost, czy dopiero po pewnym czasie okaże się, że to jest maryjne, więc ja w ramach komisji maryjnej, tej współczesnej, przypominałem o tym dokumencie i jest propozycja taka, żeby także to odnowić, spróbować właśnie takiej pedagogii maryjnej w stosunku do dzieci, do młodzieży, nie opartej na nie wiadomo jak rozbudowanych podręcznikach, no tylko taki skromny przewodnik, a przynoszący rezultaty, jak znowu historia niejednokrotnie to pokazała. No w końcu pod koniec XIX wieku odnowa kultu Matki Bożej Królowej Polski i pewnych elementów bardzo kluczowych, bardzo prostych przyczyniła się, no, że potem mieliśmy legiony, zwycięską wojnę z bolszewikami. To byli ci ludzie, którzy zostali wychowani właśnie w tym duchu takim maryjnym. to jest rzecz bardzo piękna i warta naśladowania.
Stąd mocne świadectwo również i o tym, że to był cud nad Wisłą.
Tak, dlatego, że to był cud w sensie moralnym także, że popatrzmy, no, kilka miesięcy po odzyskaniu niepodległości nagle mamy skonsolidowany naród, mamy skonsolidowane społeczeństwo, mamy odpowiednie wojsko i jesteśmy w stanie bronić narodu i ojczyzny. To nie spadło z nieba, to nie było tak, że to się narodziło tak spontanicznie. To była solidna praca pedagogiczna, duchowa, także maryjna.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę, telewizja Trwam, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Wrocławia, bardzo piękny temat, pozdrawiam ojca prowadzącego i ojca profesora. Bardzo mnie ten temat frapuje, tym bardziej, że na jutro przygotowuję taki do mojego kościoła taki program pod tytułem Wizerunki romantyczne Matki Najświętszej. I właśnie chciałam nawiązać do tego, co powiedziała moja poprzedniczka, co mówił pan profesor, ojciec, ksiądz profesor, że ten kult maryjny, on tkwi w Polakach, bo także jest utrwalany nie tylko przez historię, ale przez kulturę. Na przykład poezja maryjna jest szalenie bogata, od Bogu Rodzicy poczynając, po wiersze współczesne, a przede wszystkim przez wiersze naszych czołowych romantyków, nie tylko czołowych, ale także i tych pomniejszych, którzy po prostu Matkę Najświętszą koronowali poetyckim słowem. I myślę, że ta specyfika kultu maryjnego, Polska, to łączenie po prostu osobistego jakiegoś doświadczenia tej pobożności maryjnej z doświadczeniem narodowym jest taką naszą cechą wyróżniającą i to się właściwie utrwaliło w okresie romantyzmu. Jeżeli, bo wcześniej już przecież Matka Boska była nazywana, nie tylko była koronowaną naszą królową przez Jana Kazimierza, ale była nazywana także hetmanką, królową Polski, księżną litewską, także to jest bardzo piękne i bardzo takie poruszające polskie doświadczenie. I powstało tyle przepięknych utworów pokazujących właściwie, że Matka Boża towarzyszy narodowi we wszystkich ważnych momentach jego dziejów, jego historii, od najdawniejszych czasów po współczesność. Że była obecna przy potopie szwedzkim i właśnie w powstaniach naszych i na piecach krematoryjnych i na Tułaczce i na Syberii razem z narodem, niejako tak to utrwalone zostało w naszej kulturze, w naszej poezji, w naszej literaturze szczególnie. I myślę, że póki ta kultura jest szanowana, pielęgnowana, rozpowszechniana, to będzie tak, że ten kult maryjny kwitł i się ciągle był żywy. Dziękuję bardzo. To tyle chciałam dodać do tego, co już zostało pięknie powiedziane.
Dziękujemy pięknie, pani Mario. Wrocław pozdrawiamy. Bardzo proszę, księże profesorze.
Wracamy do tego, od czego żeśmy wyszli, czyli to doświadczenie narodowe. No, naród wyraża się w kulturze, a więc mamy tutaj niewątpliwie bardzo ciekawy wątek, ten literacki, artystyczny, maryjny, na wyższym, na niższym poziomie, ale ciągle obecny. Jeśli miałbym coś dodać, no to właśnie zwrócić uwagę na to, że przecież rok 1966, dzieło kardynała Wyszyńskiego, to dzieło odnowy narodowej, kościelnej, no, miało bardzo mocny ten wątek tej kultury maryjnej, czy humanizmu maryjnego nawet można powiedzieć, gdzie tysiąclecie zostało naznaczone właśnie tą obecnością maryjną i tymi szczególnymi aktami z Jasnej Góry właśnie w tym roku milenijnym. A więc to są bogate doświadczenia. Myślę, że trzeba do tego, nie tylko do tego wracać jako pewnego wspomnienia, ale także tworzyć kulturę na miarę na miarę nowych czasów, łącznie z tym, że tej kultury maryjnej także trzeba bronić. No, widzimy przecież, no, musimy z bólem to powiedzieć, bluźnierstwa w sztuce, nadużywanie wizerunków maryjnych do takich czy innych celów. No, no, jest piękna karta, ale jest i bolesna karta w tym wszystkim, która dzisiaj się przewraca. Matka Boża z tęczą i tym podobne historie. No, musimy sięgać do tradycji, ale nie idealizować także. No bo musimy demaskować także błędy.
No stąd także, księże profesorze, potrzebne jest nasze apostolskie zaangażowanie i także składanie świadectwa również i dzisiaj, kiedy przychodzi nam zmagać się rzeczywiście z bluźniercami, którzy są w stanie targnąć się na nasze największe świętości.
Tak, i największe świętości, ale musimy pamiętać o tym, że do tej obrony świętości, do walki z tą bezbożnością, to są wezwani wszyscy, bo często to tylko tak słyszymy, a gdzie jest episkopat. Natomiast musimy pamiętać, że to jest zadanie każdego człowieka, każdego wierzącego. I to jest też ten wymiar obrony wiary, która też ma rys maryjny. To nie jest tak, że tu się wycofujemy, tylko w końcu nazywamy Maryję, Matkę Bożą, Panną Dzielną, Panną Mężną. A więc no, męstwo w wierze i patrzymy na nią pod krzyżem też w wymiarze męstwa, do którego jesteśmy wezwani, czy może powiedzmy dzielności, żeby nie być oskarżonymi o to, że używamy takiego męskiego języka. Dzielna. Potężna niewiasta. Musimy to samo prezentować, jeśli jesteśmy maryjni.
I jeszcze jeden ważny wątek na zakończenie naszej pierwszej części spotkania to te rozliczne tytuły Matki Najświętszej, czczona pod różnymi imionami, ta sama Matka Najświętsza, ale te imiona oddają różnego rodzaju aspekty naszego życia indywidualnego, społecznego, narodowego, pokazują ogromną bliskość Matki Najświętszej.
Tak, no tu się nakłada to, cośmy już mówili. Osobiste doświadczenie, które przeradza się potem w to, że ktoś w swojej pobożności, w swojej modlitwie odwołuje się do takiego czy innego tytułu, bo on jest mu bliski. Czasami mówi się, że czas tytułów maryjnych minął. Moim zdaniem nie jest to takie ewidentne już na poziomie choćby papieskim, bo w końcu papież do litanii loretańskiej dodał nowe tytuły. Matka Nadziei, Pociecha Migrantów, Matka Miłosierdzia. A więc są tytuły, które wyrażają jakieś osobiste doświadczenie i jakiś aspekt tajemnicy maryjnej. My potrzebujemy pewnych skrótów i tytuły to są takie skróty, które pomagają nam iść właśnie w kierunku tego bezpośredniego, osobistego doświadczenia.
Bardzo dziękuję. Maryjność, wymagające dziedzictwo to temat naszego dzisiejszego spotkania. Kończymy pierwszą część rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest ksiądz profesor doktor habilitowany Janusz Królikowski, kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Bardzo dziękuję, księże profesorze.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję także Państwu, wszystkim widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja. Zapraszam oczywiście na drugą naszą część do Radia Maryja o godzinie 21:30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.